Drodzy słuchacze, witajcie w czwartym odcinku cyklu Odkrywanie siebie, samorozwój i tożsamość zawodowa. Dzisiaj wraz z Tatianą zgłębimy temat komunikacji w miejscu pracy. Porozmawiamy na temat zasad komunikacji bez przemocy, jakie słowa budują mury, a jakie mosty, jak prowadzić empatyczną konfrontację i porozmawiamy również na temat zachowań dysfunkcyjnych w miejscu pracy. Jak się pewnie domyślacie, ten temat mnie szczególnie interesuje. A cały obszar komunikacji to jeden z ważnych obszarów ekspertyzy Tatiany, która szkoli biznes z emocji i uczy zarządzania sercem. Jako mentor pracuje autorską, holistyczną metodą, która łączy trudne emocje i biznes.
No właśnie, a ja mam przyjemność w całym tym cyklu spotykać się z Agnieszką Bełz, która z kolei jest headhunterem, która jest osobą, która dopasowuje talenty, pomaga z jednej strony pracodawcom poszukiwać odpowiednich osób w ich firmach, ale również wspiera osoby, które są w procesie zmiany czy poszukiwania pracy. Poprzez, myślę sobie też, dobrze z tego pamiętam, swoje autorskie programy mentoringowe.
Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się mamadżerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek.
Moi drodzy, dzisiaj na warsztat bierzemy temat komunikacji, który jest tematem tak szerokim i tak głębokim, a jednocześnie tak oklepanym, że czasami ludzie mówią, a co tutaj jeszcze by można powiedzieć o tej komunikacji? No właśnie, zdaję sobie sprawę z tego, że właściwie na każdy temat, który byśmy nie poruszały, to ktoś powie, ale wszystko już było. No pewnie, że tak. Natomiast z tego, co wiem i pewnie zgodzisz się ze mną, Agnieszko, że ludzie też potrzebują usystematyzowanej wiedzy, takiej, która będzie wiedzą w pigułce, z której będą mogli skorzystać. Dlatego akcent dzisiaj położymy na takie tematy związane z właśnie z barierami w komunikacji, z dysfunkcyjnymi zachowaniami, z dysfunkcyjną komunikacją, no i z komunikacją bez przemocy.
Myślę, że tutaj szczególnie zależy nam na tym, żeby podać właśnie konkretne przykłady, żeby porównać sobie to, co być może obserwujemy w życiu czy w miejscach pracy, z tym, co Tatiana nam będzie dzisiaj próbowała dodefiniować i wzbogacić naszą wiedzę w tym zakresie, żeby właśnie łatwiej nam było świadomie obserwować te sytuacje w życiu.
No właśnie, i ja przygotowałam sobie dużo notatek, żeby mi nic nie umknęło, a żeby to było dosyć konkretne i rzeczowe, więc będę spoglądać. Zależy mi na tym, żeby dobrze wytłumaczyć, na czym polega komunikacja bez przemocy, ponieważ kiedy ja się zaczęłam certyfikować w ogóle w tej metodzie, to też mi się bardzo mocno pootwierały oczy. Ja też miałam takie wrażenie, że wszystko wiem o komunikacji, przecież już od 15 czy 16 lat to robię i się tym zajmuję. Natomiast jak sobie tak posłuchałam siebie i poczułam, chciałabym czegoś więcej, chciałabym ten mój warsztat jeszcze pogłębić, no to zaczęłam właśnie to robić. I otworzyły mi się oczy i zobaczyłam, że komunikacja bez przemocy to jest tak naprawdę no, bardzo świadome komunikowanie się z własnymi potrzebami, które przekłada się które się przekładają na nasze emocje. Więc komunikacja bez przemocy mówi nam o tym, że podstawą wszystkich naszych zachowań, ale też oczywiście myśli i emocji, są nasze niezaspokojone potrzeby. To jest absolutna podstawa. Więc uczy nas tego, żeby za każdym razem, znowu wracamy do punktu wyjścia, zatrzymać się w emocjonalnym autopilocie, wcisnąć na chwilę ten guzik i zastanowić się, że jeżeli ja teraz tak mówię, tak się zachowuję i tak robię, to wynika to z jakiejś mojej niezaspokojonej potrzeby.
Tak, ja pamiętam jeden z Twoich odcinków podcastu, który wysłuchałam z uwagą, gdzie zacytuję, powiedziałaś, że za każdą złością kryje się niezaspokojona potrzeba.
Tak, tak, tak jest. I jeżeli zaczniemy sobie bardzo świadomie, do tego, no, tego też przecież obydwie cały czas uczymy i do tego zachęcamy, żeby żyć świadomie. Tak. Odkrywanie siebie, samorozwój, tożsamość zawodowa opiera się i pozazawodowa opiera się na głębokim poziomie samoświadomości. Czym więcej wiem, tym łatwiej jest mi się komunikować najpierw z samym sobą, a potem z innymi. Więc jeżeli popatrzymy na to w kontekście firmy, zespołu, bycia menadżerem, no to zarządzanie innymi należy zacząć od zarządzania własnymi emocjami, ale też skupienie się na potrzebach. I oczywiście krokiem drugim, który jest bardzo ważny, który w NVC, ja to oczywiście mówię w wielkim uproszczeniu, no bo nie mamy kilkugodzinnych wykładów na ten temat, ale mamy tutaj pigułkę wiedzy, to NVC nam też mówi o tym, że na te nasze wszystkie potrzeby, które my mamy, uświadomione, nieuświadomione, zaspokojone, niezaspokojone, każdy z nas przybiera i stosuje określone strategie prowadzące do zaspokajania tych potrzeb. Może się okazać, że my mamy dokładnie taką samą potrzebę, zaspokojoną lub niezaspokojoną, ale możemy mieć zupełnie różne strategie na realizację tej potrzeby u siebie. A jak się dogadamy, jak to zrozumiemy, jak mamy poziom dużej uważności, to się może okazać, że w ostateczności na początku wydawało nam się, że jesteśmy w jakimś w ogóle antagonizmie, a tak naprawdę to gramy do tej samej bramki.
Tak. Tak, i chodzi nam o to samo, mamy podobną intencję albo wręcz taką samą intencję, tylko na poziomie słów nie mogliśmy się zrozumieć.
Dokładnie. I warto jest wtedy właśnie uczyć się i konfrontacji, i tej empatycznej konfrontacji, i komunikowania się właśnie z poziomu, ja dużo mówię o tym komunikowaniu się z poziomu serca, no bo komunikowanie się z poziomu serca nie oznacza, że jeżeli mamy takiego menadżera, że on będzie prowadził, bo czasami się spotykam z takimi obiekcjami, że ktoś mówi, ale to znaczy, że co, że ja będę teraz prowadzić terapię w moim zespole, będę kogoś trzymać za rękę i razem z nim płakać, nie, to w ogóle nie o to chodzi. I dzięki NVC, bo to jest skrót, tak, od tej komunikacji bez przemocy, nauczyłam się jednej ważnej rzeczy, która bardzo mi pomogła, to jest raz, ale jakby utwierdziła mnie bardzo mocno w moim przekonaniu, że bardzo często ludzie mylą empatię z współodczuwaniem, a to nie jest to samo. I to było dla mnie takie najbardziej rozbrajające. I w kontekście komunikacji chciałam to powiedzieć, szczególnie w tej pracy w zespole, że jeżeli świadomie wchodzimy w temat empatii, bo zobaczcie, na czym polega różnica. Empatia w ogóle z definicji ma prowadzić do tego, że ona jest sposobem słuchania. Empatia jest sposobem słuchania. Współodczuwanie oznacza, że ja wchodzę w ten sam stan emocjonalny, czyli jeżeli ktoś jest w totalnym dołku, to ja za chwilę razem z nim będę w totalnym dołku, bo ja też to współodczuwam.
Albo w totalnej euforii.
Albo w totalnej euforii, jeśli ten ktoś jest tam w totalnej euforii. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast chodzi tutaj, że ja w tej mojej empatyczności, w tym moim właśnie empatycznym sposobie słuchania mogę tej osobie towarzyszyć, to co znaczy, że jeżeli ktoś jest w totalnym dole albo w totalnym braku, to my nie będziemy w nim razem, bo jeżeli ja będę tylko w empatycznym słuchaniu, w towarzyszeniu, to ja właśnie wtedy jestem w stanie tej osobie pomóc, a nie jak razem z nią idziemy do grobu. Na przykład teraz już
przegięłam. Jasne.
Tak specjalnie. Więc jest to, empatia jest do słuchania, to jest bardzo ważne. I dzięki temu, że empatycznie kogoś słuchamy, to znaczy, że nie zlewamy się z tą osobą, że jesteśmy w stanie mentalnie podtrzymać ją za rękę, ale jesteśmy w stanie jej pomóc i się wesprzeć, czyli nie zostajemy w jakimś braku, w deficycie razem z nią. To jest bardzo ważne z punktu widzenia pracy menadżera chociażby. Czyli jesteśmy w stanie tą osobę wysłuchać, ale potem od sytuacji, kiedy ta osoba, będziemy za chwilę mówić o empatycznej konfrontacji, na czym ona polega, jesteśmy w stanie potem oddzielić tą osobę od czarnego scenariusza. Ona najpierw musi być wysłuchana oczywiście. Jesteśmy w stanie oddzielić ją od czarnego scenariusza, jesteśmy w stanie oddzielić ją i pokazać, kiedy ona zaczyna mówić z poziomu przekonań, a kiedy możemy ją poprowadzić do mówienia z poziomu faktów. I to jest nam potrzebne. Empatia nam właśnie ma do tego służyć, nie? Mhm. Czyli możemy powiedzieć, że empatia nie jest pomaganiem, a w takim kontekście, że ja mam rozwiązać czyjeś sprawy za kogoś. Empatia ma być takim towarzyszeniem, które pokaże komuś, hej, ja tutaj jestem, ja cię słucham, ale potem pójdziemy z tym dalej, tak? Żeby ludzie nie utykali na tym czymś. Na pewno cię wysłucham, to jest bardzo ważne. Masz mieć poczucie, że zostałaś wysłuchana. Natomiast nie ma obowiązku i takiego imperatu, bo ludzie to bardzo często mylą. To tak jak przy pomaganiu i przy ratowaniu, tam jest bardzo często ta granica zaburzona, tak jak ktoś jest ratownikiem, to nie wie, że ratuje, tylko raczej mu się wydaje, że pomaga. Tak samo tutaj, jak pójdziemy za bardzo mocno w współodczuwanie, to tracimy realność i nie pomożemy tej osobie urealnić się i wyciągnąć ją do tego świata, żeby na przykład opuściła ograniczające przekonania i poszła i zaczęła działać z poziomu faktów, żeby zostawiła czarne scenariusze, tylko razem z nią utkniemy. Więc NVC mówi o tym, żeby nie utykać też w tym uczuciu, żeby zaopiekować go, żeby zobaczyć, o co chodzi, ale żeby w tym nie utknąć i nie zostać. Bo jest czasami tak, że ktoś, kto jest osadzony w roli ofiary, siedzi latami i odtwarza ten sam schemat. Jeżeli my, każda ofiara znajdzie swojego ratownika, więc jeżeli my wejdziemy za bardzo mocno w rolę ratownika, to znowu będziemy bardzo mocno współodczuwać i nie pomożemy tej osobie paradoksalnie. Po prostu nie. Nie? Z punktu widzenia zarządzania.
Tak, dwie strony ucierpią.
Tak, mówi się, że empatia takim, to jest takie narzędzie do budowania relacji, a nie do bycia terapeutą. To jest bardzo ważne. Dlatego ludzie się tak bardzo boją, że jak będą zbyt empatycznie słuchać, a właśnie wchodzą już bardziej w współodczuwanie, no to że nagle zaczną terapeutyzować. A tu nie o to chodzi. To jest narzędzie do budowania relacji. Szczególnie w biznesie ma to duże znaczenie.
Super, myślę, że to jest bardzo ważne rozróżnienie dla nas wszystkich i dla słuchaczy, czyli współodczuwanie to zupełnie co innego niż empatyczne słuchanie. Temu mówimy drugiemu jak najbardziej tak, a współodczuwanie niekoniecznie wchodzimy, zwłaszcza jak nas ktoś ściąga do swoich trudnych emocji.
Tak, może to współodczuwanie zostawmy dla najbliższych, może dla przyjaciół, ale jeśli mówimy tutaj o poruszaniu się w środowisku pracy, to trzeba umieć to rozróżnić. Dla mnie to też było zaskoczeniem i nie ukrywam, że przyznam wcześniej, trochę to kleiłam i łączyłam, wydawało mi się, że to jest bardzo podobne, ale tam nauczyłam się, że jednak jest między tym bardzo duża różnica. No właśnie i teraz jeszcze jest jedna rzecz, ostatnia, którą tutaj chciałam domknąć, że ta empatia w tym wszystkim... To jest też cały czas praca na zasobach i my mamy mieć pełną świadomość tego, że my możemy nie mieć zasobów, żeby teraz być empatycznym.
A to z kolei zależy od tego, jak my się czujemy w danym momencie sami ze sobą, czyli to, co powiedziałaś na samym starcie, to ta komunikacja w pierwszej kolejności jest ze sobą samym, a dopiero tak. W drugiej kolejności z innymi. Dokładnie. I myślę, że to jest bardzo ważny punkt, żeby o tym pamiętać. Możemy mieć zasoby i ich użyć, ale w danym momencie wcale niekoniecznie. Bo na przykład mamy swoją, nie wiem, jakoś gorszy dzień, złość być może, jakiś stres, prawda, tak. Różne sytuacje i możemy nie mieć przestrzeni, żeby dać ten czas i uwagę, i uważność, i empatię innym.
Dokładnie.
No i zauważmy, że to się w ogóle bardzo często dzieje w miejscach pracy, tak? Ludzie biegają tak. Pomiędzy spotkaniami, nieważne czy to jest współpracownik, czy szef, jakakolwiek relacja, nie mogą się zatrzymać w biegu, nie mają przestrzeni na to, żeby w tej chwili być może kogoś, kto ma ogromny nawet problem, chociażby wysłuchać.
Dokładnie i możemy też, lepiej jest powiedzieć, słuchaj, przełóżmy to albo dzisiaj na popołudnie, albo nie wiem, zróbmy to jutro o 15 minut, 20 ja ci poświęcę, niż dzisiaj w 3 minuty na kolanie, bo to nie załatwia sprawy, nie? I to jest chyba najgorsze rozwiązanie. Dziś zrobienie czegoś w przelocie na kolanie, gdzie tamta druga strona ma poczucie znowu niewysłuchania, gdzie jej poziom frustracji może wzrastać na przykład, czy niezrozumienia, nie?
Tak, ja myślę, że tutaj, ponieważ to są często powtarzające się sytuacje takiego łapania się ludzi w biegu, w organizacjach, w firmach, tak, zwłaszcza tych, którzy pracują stacjonarne, tak zwane łapanie na korytarzu, tak. Ale ja myślę, że można by było dać też słuchaczom takie przykłady komunikacji, która jest bezpieczna i nie powoduje dyskomfortu tej strony, która być może będzie się czuła odrzucona, tak, bo może ktoś mieć taki program odrzucenia.
Tak, oczywiście, tak.
Także to, jakie by mogły być, Tatiana, tak z twojej perspektywy takie zdania, które mogłyby pomóc zakomunikować ogólny temat, przepraszam, teraz nie jestem w stanie tego zrobić, ale chętnie z tobą porozmawiam jutro o 8:15.
Tak, i pozwólcie, że podam wam taki przykład bardzo, to też nam fajnie pokazuje, jak nam bardzo zależy, kiedy możemy komuś no w danym momencie mogę mu powiedzieć nie, ale nie zostawiam go z tym samego i na pewno przez sposób tego skomunikowania w żaden sposób ta druga strona nie poczuje się odrzucona. To jest przykład prawdziwy, dotyczy mnie i mojego kolegi, takiego trenera biznesu. Zależało mi bardzo, żeby zrobił mi taką koleżeńską superwizję. No trenerzy potrzebują sobie nawzajem czegoś. To było w przelocie, najczęściej to jest tak, że jak jedziemy samochodem po szkoleniu, to najczęściej mamy na to przestrzeń, żeby chwilę porozmawiać, bo jak się prowadzi szkolenie, no to wiadomo, że tego się nie robi. I wracałam z jakiegoś szkolenia, bardzo tego potrzebowałam. I pamiętam, że ten mój kolega oddzwonił wtedy do mnie i powiedział mi w takich krótkich żołnierskich słowach, jednocześnie bardzo fajnie i ciepło to zrobił. Powiedział mi tak, słuchaj, teraz jadę zrąbany ze szkolenia. Nie mam siły, tak jak i ty pewnie nie masz siły, bo jesteś po szkoleniu, a się spieszę i za 20 minut będę w domu. Ale uwaga, jutro od godziny 7 będę przez 2,5 godziny w samochodzie i mogę ci poświęcić 2,5 godziny. Jeżeli będziesz chciała ze mną gadać, to jestem dla ciebie. I zobaczcie, ja się przez chwilę nawet nie poczułam zlekceważona. Poczułam, że chce mi dać wartość, że chce się ze mną spotkać. Mało tego, chce mi dać zamiast 20 minut teraz na kolanie całe 2,5 godziny, żeby pogadać. I to jest fajne, bo odpowiedzialność przerzucił na mnie, bo jeśli ci zależy, ja jestem dostępny od 7 przez 2,5 godziny, to jeżeli tak, to wstań wcześniej do mnie zadzwoń. I to było fajne, bo to uczy proaktywności też, nie?
Tak.
Oczywiście, że wstałam, nastawiłam sobie budzik, chociaż miałam mieć jakieś tam inne rzeczy i przez godzinę żeśmy pogadali. Ja sobie to bardzo zapamiętałam, bo mi się to niezwykle spodobało. To było bardzo stanowcze, ale grzeczne i nie czułam się w ogóle odrzucona. Więc to jest kwestia tego, jak my to komunikujemy, nie?
Tak, świetny przykład. Ja pamiętam, że kiedyś ktoś w stosunku do mnie użył z kolei takiego stwierdzenia, że to nie jest przeciwko tobie, tylko obiektywnie ja w tym miejscu na przykład nie mogę się spotkać, bo... Ale to w ogóle nie jest temat, który dotyczy ciebie. To chodziło akurat o miejsce spotkania. Ale ja się poczułam w tym naprawdę okej i byłam wdzięczna za to wyjaśnienie. To nie jest nic przeciwko tobie, to w ogóle nie dotyczy ciebie, ale ja w tym miejscu się nie mogę spotkać, bo... I to było super, naprawdę, to było takie, no bo nam tak człowiek sobie kłada różne takie, ale dlaczego? Przecież to blisko, bo to coś tam. I właśnie, ale to nie jest przeciwko tobie, nie? I w ogóle to nie dotyczy ciebie.
Tak, i myślę sobie tak jak teraz podałaś ten przykład, że rzeczywiście od razu podając, słuchając go, przypomniały mi się jakieś moje, nie będę ich teraz przetaczać, ale tylko się odniosę, że wiele razy w takich sytuacjach, kiedy ja się nie czułam odrzucona, to właśnie usłyszałam takie słowa, wiesz co, nie mogę tego zrobić, albo nie chcę w tym uczestniczyć, albo coś tam, tylko to w ogóle nie chodzi o ciebie, bo u mnie jest tak, tak, tak i tak. I to jest też piękna, to jest taka fajna dojrzałość, która pokazuje, nie przewalam na ciebie, czyli nie szukam winnych na zewnątrz, tylko to u mnie coś jest takiego do zrobienia, jakaś inna obiektywna przeszkoda. I to też bardzo, bardzo buduje, nie?
Ja myślę, że warto tutaj pamiętać, że każdy z nas jest w jakimś procesie rozwojowym. Skoro się tutaj słuchamy, to znaczy, że jesteśmy w takich procesach. Tak. I gdzieś tam obserwujemy siebie, mielimy różne rzeczy, sytuacje, które do nas codziennie przychodzą, no narażają nas w cudzysłowie na to, żeby tą samą świadomość cały czas obserwować, tak? I te sytuacje nam pewne rzeczy no jakby unaoczniają po to, żebyśmy sobie przeszli te swoje egzaminy, próby bohatera i zobaczyli, co my w zasadzie z tymi umowami swoimi sami ze sobą zrobiliśmy, prawda?
Tak, no. Wracając jeszcze do Twojego pytania, jakie są te słowa, które są tymi spoiwami, tym, co nas łączy, to ja zawsze powtarzam, każdy z nas, absolutnie każdy z nas jest odpowiedzialny za poziom swojej komunikacji. Nie możemy być odpowiedzialni za komunikowanie się kogoś innego, ale w ramach własnej odpowiedzialności możemy zrobić absolutnie wszystko, na co jesteśmy gotowi, na co mamy czas, pieniądze, zasoby i świadomość, żeby się dobrze komunikować. No i NVC nas uczy brania głębokiej odpowiedzialności za swoje słowa, przez to, że docieramy do potrzeb. I możemy nawet być nieświadomi tego, że to, co my mówimy, może być komunikatem, który wzbudza agresję u innych ludzi, bo tamci coś słyszą, zależy jeszcze, którym uchem usłyszą. Ale możemy zadbać o to, żeby mówić znowu z poziomu ja, a nie ty. I teraz komunikacja bez przemocy uczy tak zwanych uczuć rzekomych, żeby się ich wyzbywać i zacząć naprawdę docierać do potrzeb i mówić o swoich prawdziwych uczuciach, a nie tych rzekomych. I wynotowałam sobie tutaj takie dosłownie kilka przykładów, żeby mi nie umknęło, że zobaczcie, możemy powiedzieć coś takiego. Czuję, że nie robisz tego zbyt chętnie. No to czy to jest mówienie o moich uczuciach? Nie.
No nie, o moich.
Ja mówię o tobie. Czuję, że coś przede mną ukrywasz. To jest znowu o tobie. To nic nie mówi o moich uczuciach. Tak. Ja mówię, że czuję, ale nie powiedziałam, co czuję. Albo no, czuję, że mógłbyś się bardziej postarać. To znowu jest o tobie.
Tak.
To nie jest o mnie. Kolejnie na przykład mamy coś takiego jak obrazowe porównywanie, co nadal jest pseudo trochę, bo to nie jest mówieniem dokładnie stricte, co ja czuję jak, albo z jakich to potrzeb moich wynika. Czyli na przykład czuję się tak, jakbym żyła na krawędzi. Ale jak? Czuję się tak, jakbym miała iść na skazanie. Czuję, że wpadłam jak śliwka w kompot. Nadal nie ma tutaj konkretnego nazwania mojego uczucia. Co mi to robi? Jak ja występuję, nie? No i ostatnie takie, to chyba myślę sobie, że jest takie bardzo częste i to w przestrzeni biznesowej też oczywiście pada. To jest tak, że zobaczcie, czuję się zlekceważona. Czuję się dyskryminowana, czuję się atakowana. To znowu jest informacja o tym, aha, czyli to ty mnie atakujesz, bo ja się tak czuję, nie? To są uczucia rzekome. I co możemy zrobić?
Ale masz na myśli, że jak kiedy ktoś mówi, czuję się zlekceważona na przykład, to że to jest uczucie rzekome?
Tak, bo jak naprawdę się czujesz, czyli jaka moja potrzeba tutaj nie została zaspokojona. I możemy to powiedzieć zupełnie inaczej. Czyli
no właśnie.
No właśnie, czyli na przykład jak ktoś mówi...
Jak to powiedzieć?
No. Mhm. Czyli to jest odpowiedź na pytanie tak naprawdę, co mi to robi.
Tak.
Czyli mogę powiedzieć na przykład, wiesz co, jest mi bardzo przykro, kiedy nie dopuszczasz mnie do słowa. Znowu komunikat ja. Mhm. Albo na przykład ktoś mówi, czuję się pominięta. No to znowu, ty mnie pomijasz tutaj w tym, to co mogę powiedzieć? Żeby wejść w stronę proaktywną, czyli brać odpowiedzialność za swoje uczucia, mogę powiedzieć, chciałabym być włączana do takich projektów. Czyli znowu wychodzę z trybu ty, wchodzę na tryb ja, chciałabym być włączana do projektu. Natomiast powiedzieć na przykład, czuję się manipulowany, czy manipulowana, mogę powiedzieć, chciałabym wiedzieć, na czym stoję, potrzebuję więcej informacji. Tak. Wtedy wychodzimy z tego trybu, wiesz, mam takie wrażenie i tak dalej, używamy takich niejasności. I wtedy jak ktoś słyszy z moich ust, wiesz, czuję się manipulowana, to znaczy, aha, czyli że ja tobą manipuluję, tak? No i to jest bardzo szybko zarzewie do tego, żeby była kłótnia.
Tak, wiesz, to ja mam takie spostrzeżenia, że to wszystko, o czym mówisz, to bo akurat no, prowadząc procesy rekrutacyjne, no często zadajemy pytania kandydatom, którzy trzeba 3 razy albo 5 pogłębić pytanie, żeby dotrzeć rzeczywiście do tego, o czym w tej chwili rozmawiamy. Dlaczego? W moim odczuciu dlatego, że ludzie boją się to wyciągnąć na zewnątrz. Bo nikt nas nie nauczył tak systemowo tego, że to jest okej, że mówimy i o swoim odczuciu, ale też o swojej potrzebie.
O potrzebach. To jest klucz.
Czyli to jest jeszcze głębiej, czyli o tej potrzebie.
Tak. Czyli na przykład, jeżeli ktoś mówi, czuję się wykorzystywane, czy wykorzystywana, no to mogę powiedzieć, na przykład w kontekście zawodowym, to mogę powiedzieć, chciałabym, żeby mój wkład został zauważony. Zobaczcie, jak to się zmienia dynamika i w ogóle energia takiego zdania. To zupełnie inaczej funkcjonuje.
Wiesz, kiedy tego słucham, to przede wszystkim mam takie odczucie, że stawiając się na miejscu na przykład takiego menadżera, do którego mówi pracownik w taki sposób, jak teraz powiedziałaś, to czuję dużo większy dyskomfort, co mam zrobić z taką informacją, kiedy ona jest zadana, czuję się na przykład wykorzystywana versus chciałbym być włączany.
Tak.
Zdecydowanie moje odczucia są, przychylę ci świat, jeżeli chcesz się zaangażować bardziej, tylko powiedz to. Tak, z perspektywy menadżera, no aż mi się chce dać więcej odpowiedzialności, wystarczy nazwać.
Wystarczy nazwać. No i widzisz, i właśnie często jest tak, że ludzie mówią, co ze mną jest nie tak, co ze mną jest nie tak, czemu tak się dzieje, że ja coś mówię, nie, albo nie jestem słyszana, albo ludzie atakują tak, a nie inaczej. Boże, przepraszam, reagują tak, a nie inaczej.
Tak.
No właśnie chodzi o to, że można to powiedzieć, ale w zupełnie inny sposób. I to ma bardzo duże znaczenie. Jakość komunikacji ma olbrzymi, nie do przecenienia, myślę sobie, wpływ na jakość naszego funkcjonowania i w życiu naszym osobistym i zawodowym. Można powiedzieć wszystko, pytanie jak to zrobimy, nie?
Tak jest.
A czym częściej wchodzimy w ten tryb ja, kiedy bierzemy większą odpowiedzialność za to właśnie, co mi to robi, że to nie chodzi o ciebie, bo tu chodzi o mnie i tak dalej, tym druga strona czyta to zupełnie inaczej, gdzie nie ma tej reakcji, że czuję się atakowana, reaguje często atakiem, albo już mi się ciśnienie podniesie. Zupełnie to się inaczej rozkłada, nie?
A masz może, Tatiana, takie obserwacje, że no my powiedzmy pracujemy mniej więcej najczęściej pewnie z naszymi równolatkami, tak? Że to tak. Nas nauczono, że nie możemy mówić o swoich potrzebach, tak? Takie przekonanie być może wielu osobom zostało wdrukowane, dlatego że to świadczy o egoizmie. W przestrzeni samorozwojowej ten egoizm często się pojawia, mam wrażenie, i tak nie do końca wszyscy go tak samo rozumieją, bo to znaczy, że co, jestem złym menadżerem, pracownikiem, nie wiem, matką, kobietą, mężczyzną, jakkolwiek, bo coś tam.
Tak, ja myślę, że to nasze pokolenie, znaczy świadomość się zmienia i super, natomiast oczywiście tak. Myślę sobie, że dużo zostało wdrożonych takich podświadomych programów, które nam mówią, że no właśnie, które mylą, tak chyba bym chciała powiedzieć, które mylą zadbanie o siebie, uznanie siebie, wybieranie siebie z egoizmem. To są dwie różne rzeczy, bo bardzo dużo się mówi, że jeżeli my mamy wspierać kogoś innego, no to tak jak w samolocie, maska z tlenem na dziób najpierw sobie. Bo jak wtedy będę mieć siłę i zadbam o siebie, o wszystkie moje zasoby, to będę mogła z zasobami dzielić się z innymi. Jeśli tego nie mam, no to chyba najgorszą rzeczą, jaka może być, to jest menadżer, który sam leci na oparach i nie ma przestrzeni, żeby dawać innym, no bo żyje jeszcze w poczuciu, no wiesz, w naszym pokoleniu myślę sobie, że pokutuje dużo takiego toksycznego poczucia winy, że jak wybiorę siebie, że jak to zrobię po swojemu, że jak to zrobię tak, tak czy tak, no to będę jakoś tam oceniona, będę odrzucona, odrzucony i tak dalej, więc tak, myślę sobie, że to pokoleniowo może mieć znaczenie, nie? Że jak zacznę mówić o swoich potrzebach, to ja jestem egoistką. No to nic bardziej mylnego. Nie? Nic bardziej mylnego.
To teraz tak, podsumowując tylko ten kawałek tej rozmowy, to pamiętamy o tym, żeby oczywiście dla siebie w dialogu wewnętrznym nazywać sobie te emocje, ale zaraz potem sprawdzać, jaka kryje się tam za tymi emocjami potrzeba. Najczęściej tak. Niezaspokojona.
Najczęściej
i to wypowiadać, i to mamy wypowiadać, a sobie tak. Wewnętrznie nazywać tą emocję.
Dokładnie.
Tak. Dobra, to myślę, że mamy kilka ważnych tematów omówionych i chyba powinnyśmy przejść teraz do tych zachowań dysfunkcyjnych w miejscu pracy. Ja bym chciała w ogóle tak wprowadzająca, Tatiana, żebyś tak dwa słowa powiedziała o tym, czym w ogóle są te zachowania dysfunkcyjne, żebyśmy co do definicji ze słuchaczami też jakby rozumieli, o czym rozmawiamy.
No właśnie, z zachowaniami dysfunkcyjnymi jest tak jak z dysfunkcyjnymi zachowaniami rodziców, dlatego że czasami to mogą być rzeczy bardzo subtelne, które jeżeli nie są rozpoznane, jeżeli my nie mamy takiej wiedzy, nie mamy uważności, no to my w to wchodzimy, my wsiąkamy w to i nawet nie wiemy, że to, co robi ta osoba, jest dysfunkcyjne, czyli dysfunkcja, no to znaczy, że nie działa prawidłowo, że można inaczej, ale jest to zrobione w sposób taki, który szkodzi, jest nieekologiczny, szkodzi danej osobie, szkodzi zespołowi. Czyli przykładem takich zachowań dysfunkcyjnych mogą być rzeczy czasami subtelne, takie, które nawet byśmy nie pomyśleli, że to tak może być. Na przykład to takim jest moim ulubionym przykładem zachowań dysfunkcyjnych, chociażby w zespole, bo możemy to rozróżnić poprzez zachowania w zespole, zachowania ze strony menadżera. To obrażanie się powoduje jedną sytuację. Mamy patologię w zespole, bo ktoś nie umie się skomunikować inaczej, nie umie wyrazić swojej potrzeby i w efekcie no, siedzi sam w sobie i realizuje program "Zobaczcie, jak pięknie cierpię".
Tak, ale to jest bardzo trudna sytuacja dla innych współpracowników, tak? Już abstrahując, czy to jest pracownik, menadżer, podwładny, jakakolwiek tutaj zależność służbowa na przykład występuje, to jest tak trudne dla innych, którzy tego nie rozumieją, nie potrafią też tego obsłużyć, bo jak obsłużyć focha?
Dokładnie, jak obsłużyć focha? I może to jest temat na szkolenie. Natomiast ja uczę tego i to jest akurat mój temat. To jest temat focha, jest tematem konikiem moim, ponieważ widziałam to w wielu zespołach. No, uczy się to poprzez empatyczną konfrontację również i poprzez konfrontowanie danej osoby z jej zachowaniem. To jest bardzo ważne. Musimy to nazywać po imieniu. Musimy. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że pół zespołu jest sparaliżowane, bo Basia, Krysia czy Zosia, jakbyśmy tam jej nie nadały imienia, znowu strzela focha, bo potem się wszyscy boją i się naprawdę robi bardzo dużo kwasów. Więc zadaniem menadżera jest rozwiązywać takie sytuacje poprzez empatyczną konfrontację. nazywać rzeczy po imieniu, czyli konfrontować osobę z jej zachowaniem. Nie wiem, może nagramy na ten temat oddzielny odcinek, ale to jest jedno z bardzo ważnych dysfunkcyjnych zachowań w zespole. Mamy też szefów, którzy zarządzają poprzez focha, bo inaczej nie potrafią. Czyli coś się zadziewa, nie mogą tego unieść, albo nie chcą rozwiązać, albo boją się wejść w jakieś takie, nie wiem, konfrontacyjne zachowania, no to łatwiej jest schować się gdzieś w gabinecie i zarządzać poprzez focha. Nie wiem, czy widziałaś takie sytuacje, natomiast no, też jest to mocno paraliżujące pracę w zespole.
Tak, i wtedy zespół po prostu zastanawia się, znaczy próbuje ratować sytuację, jak bardzo im zależy, żeby utrzymać pracę, to próbują to załagodzić. Najczęściej to jest taki schemat myślenia, jak zrobić dobrze szefowi, żeby już się odobraził.
Dokładnie tak. I to jest co? To jest nic innego jak takie programy z dzieciństwa, które często mamy. Musimy się zastanowić, co by tu zrobić, żeby mama nie była taka zła albo sfochowana.
Tak.
Nie?
No, tak.
No, właśnie. Kiedyś słyszałam taką fajną taką anegdotkę, króciutką. Na co najwięcej pracownicy tracą czasu rano, czyli o poranku?
Dobre pytanie. Nie chodzi o picie kawy?
Nie. Żeby zgadnąć, w jakim humorze jest dzisiaj szef. No, i coś w tym jest. Skąd się to wzięło, prawda? Dobra, ale patrzę na moją kartkę, gdzie spisałam sobie, jakie mam jeszcze dysfunkcyjne zachowania i myślę, że bardzo dysfunkcyjnym zachowaniem jest, rozmawiałyśmy o tym wcześniej, osoba, która jest, z jednej strony to może być szef perfekcjonista, ale taki szef, który, ja mówię o tym też na moich szkoleniach, który ma bardzo wysokie, wyśrubowane standardy. Ja to nazywam tak zwany wieczny orgazm. Tak. Czyli taki stan, kiedy jedynie naprawdę coś wystrzałowego, coś ekstra jest w stanie mnie zadowolić, mało nawet nie zadowolić, zwrócić moją uwagę. W efekcie nie doceniam normalnej, bardzo dobrej, rzemieślniczej pracy moich ludzi w zespole. Często takie osoby mówią, nigdy do mnie nie doskakuje. No bo to jest niemożliwe, żeby doskoczył. I teraz znowu przychodzą tutaj dysfunkcyjne, patologiczne sytuacje w zespole, bo ile ludzie muszą tracić energii, żeby zrobić coś, żeby ten orgazm osiągnąć. I też się szybko wypala.
Jeśli w ogóle im się uda, to prawdopodobnie rzadko, a większość tego czasu pracy jest okupiona ogromną frustracją.
Tak.
Podkopaniem swojej pewności siebie i z moich obserwacji wynika, że wtedy to jest taki moment, kiedy ludzie w takim zespole po prostu chcą zmienić pracę.
Tak, bardzo często, bo się nie da, no bo nie doskoczą, prawda?
Bo nie jestem w stanie zaspokoić oczekiwań mojego szefa czy szefowej.
Dokładnie. I teraz, jeśli słuchają nas szefowie, to nie wszyscy, no ale tacy, którzy być może usłyszeli to i myślą sobie, o kurde, może to o mnie, no to warto się temu przyjrzeć. No albo może jestem w takim zespole i sobie myślę, czy jestem w stanie to zmienić, bo jeśli nie, to może powinnam zmienić zespół lub pracę, nie? Zamiast się tak wykańczać emocjonalnie.
Tak.
No myślę sobie, że dysfunkcyjnym zachowaniem na pewno jest zachowanie pod tytułem wchodzenie w trójkąt dramatyczny Karpmana, czyli kat, ofiara, ratownik. Jeżeli mamy szefa zespołu, który jest ratownikiem, to znaczy, że prowadzi do wyuczonych bezradności, bierze na siebie za dużo, bardzo często leci na oparach, pokazując też takie uwzorcowanie dla swoich ludzi. No to jest dużo, dużo. Odsyłam do moich odcinków podcastów i do mojej książki, gdzie mówię bardzo dużo o trójkącie dramatycznym, ale myślę sobie, że każda ofiara znajdzie swojego ratownika i każdy kat znajdzie ofiarę i tak dalej, więc rotowanie w tym trójkącie to jest jedno z bardzo częstych, popularnych i nieuświadomionych zachowań dysfunkcyjnych w pracy.
I z moich obserwacji to naprawdę praktycznie w każdym środowisku zawodowym zdarzają się sytuacje, w którym gdzieś jedna koleżanka z drugą, a tu jeszcze z szefem, wejdą sobie w ten trójkąt w różnych rolach, potem wyjdą i zmienią gdzie indziej. I to akurat naprawdę świadomie można bardzo często zaobserwować i warto. Warto, żeby zobaczyć, okej, to w jakiej roli ja jestem i czy mogę z tego wyjść. Ale zdecydowanie polecam odcinki na ten temat w Twoim podcaście, bo fajnie są rozdzielone na wszystkie trzy i można ten temat sobie zgłębić.
Tak. No i jeszcze są tematy związane, oczywiście to nic odkrywczego nie powiemy, ale nie będziemy temu teraz poświęcać czasu, bo to temat rzeka, to są wszystkie zachowania mobbingowe, tak? Tam też, gdzie mamy te pomijania, tam gdzie mamy umniejszania, tam gdzie mamy szyderę i tak dalej, to są wszystko też zachowania mobbingowe, no to to wszystko są bardzo grube, mocne tematy dysfunkcyjnych zachowań w miejscu pracy. Tak. Czy ty, Agnieszko, chciałabyś jeszcze od siebie dodać coś?
Ja myślę, że w ogóle poruszyłyśmy dzisiaj dosyć taki ciężki i poważny temat, że to nie jest taka komunikacja o tonie głosu i w ogóle o takich miłych, łatwych, przyjemnych. Ale myślę, że fajnie by to było jeszcze tak na koniec podsumować, jakie wskazówki tutaj dajemy. Zachowania dysfunkcyjne to raczej na zasadzie takiego budowania swojej świadomości, zaobserwować, co może być tym zachowaniem dysfunkcyjnym i czy to jakoś tam nie przekracza mojej granicy. To myślę, że tak sobie można by było to poobserwować w miejscu pracy czy w życiu. Natomiast no, temat jest szeroki, ale w moim odczuciu te tematy, które były ważne, żeby je poruszyć, to zaadresowałyśmy tak, żeby słuchacze mieli z tego wartość, więc może zmierzajmy w kierunku podsumowania.
No to jeżeli chcemy zmienić jakość swojego życia, czy to przestrzeń zawodowa, czy to przestrzeń osobista, to warto się pochylić nad jakością swojej komunikacji, czyli powiedzieć możemy wszystko, pytanie zależy zawsze od tego, jak to powiemy. To, żeby komunikować się świadomie bez przemocy, bo często nawet nie wiemy, że to, co wypowiadamy, może być atakiem na drugą osobę, albo inaczej, ta osoba to odbiera jako atak. Więc bierzemy pełną odpowiedzialność za to, jak my się komunikujemy, żeby wchodzić bardzo często w ten tryb ja, czyli co mnie to robi, jak ja się z tym czuję, a nie wchodzić w ten tryb bardzo bezpośredni lub podświadomy w kontekście bo ty. Bo wtedy tak. To bo ty, no to wiadomo, że nas bardzo szybko tamtą osobę uruchomi do tego, żeby zachowywać się, no właśnie, no, jak zaatakowany człowiek. Myślę sobie, że mówiłyśmy też o empatii, żeby dobrze to rozróżnić, że empatia nie jest tym współodczuwaniem, tylko empatia jest sposobem słuchania, budowania relacji i nie ma w sobie żadnego przymusu rozwiązywania, natomiast ma pomagać wyciągać ludzi z tego stanu poprzez to, że możemy ich urealniać. Tak? Także w pracy menadżera ta empatyczna konfrontacja, ten temat empatii, myślę sobie, jest takim ważnym krokiem, bo to empatia nie ma być terapeutyzowaniem moich współpracowników, tylko ma być takim towarzyszeniem.
I to myślę, że to tworzy ulgę właśnie dla menadżerów teraz, to co powiedziałaś, to zdanie.
Tak, tak. Żeby się też tego nie bać, nie?
Tak, tak. No dobrze, dziękuję Ci Tatiana za tą cenną rozmowę na temat komunikacji. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat pomógł wielu z naszych słuchaczy spojrzeć na tą komunikację jeszcze trochę z innej perspektywy i na inne guziczki nacisnęłyśmy. Czekamy tradycyjnie na Wasze komentarze, pytania, zarówno w prywatnych wiadomościach, co Was nurtuje, o czym chcielibyście jeszcze posłuchać. My mamy oczywiście swój plan nagrywania odcinków dla Was, ale za każdym razem jak trafiają różne pytania, to wkomponowujemy to, by tą wiedzą dalej się dzielić. Także zapraszamy serdecznie. Wszystkie linki, jak z nami się skontaktować, znajdziecie w opisach poniżej, także zapraszamy do kontaktu, a za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja również dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedInie z hashtagiem bez kija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.